Spokojnie podchodził do tego tematu z racji tego, że to jest też delikatna materia, ponieważ są to środki unijne i chcielibyśmy, aby te środki unijne trafiły jednak do naszych przedsiębiorców, a nie musiały zostać zwrócone do budżetu Unii Europejskiej.
A przypomnieć trzeba, że Komisja Europejska przygląda się sprawie. Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko z Polski 2050 był dziś gościem poranka TOG FM i przypomniał, że środki dla przedsiębiorców na wyjście z kryzysu po pandemii to zaledwie 0,6% wszystkich środków z KPO. Dlatego politycy rządzący apelują, by przy omawianiu tej sprawy znać proporcje i nie obrzucać błotem wszystkich środków z KPO.
To nasz reporter Maciej Kluczka, prosto z sejmowego studia Radia TOK FM. A propos tego obrzucania błotem, to będziemy już niebawem w TOK 360 gościli Tomasza Lubowskiego, właściciela browaru Lubrów, który będzie się odnosił właśnie do tego, jak jego firma stała się taką właśnie takim przedmiotem hejtu w internecie w związku z KPO. Zgodnie z ogłoszonym przez Benjamina Netanyahu planem, Izrael ma zaatakować dwie pozostałe, jak to jest określane, twierdze Hamasu, w tym gęsto zaludnione miasto Gaza. Takie deklaracje spotkały się z negatywną reakcją przedstawicieli ONZ-u. Brytyjski ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, James Kariuki, stwierdził, że dalsza eskalacja może spowodować kolejną klęskę humanitarną. Premier Izraela twierdzi jednak, że nowa taktyka jest najszybszym sposobem na zakończenie wojny i cierpienia w strefie Gazy. Więcej o tym, jak świat reaguje na zapowiedzi eskalacji konfliktu, wie Antoni Hajduk.
Jeszcze we wczorajszym ataku na strefę Gazy zginęło 5 dziennikarzy telewizji Al Jazeera. Jednym z nich był Anas Al-Sharif, który według Tel Awiwu kierował komórką terrorystyczną. Sama telewizja odrzuca te zarzuty. Nie była to też pierwsza sytuacja, w której w wyniku ataku izraelskich wojsk zginęli dziennikarze. Według stacjonującego na miejscu reportera Mohameda Galala cel takiego działania jest bardzo prosty.
To próba uciszenia głosu prawdy i uniemożliwienia dotarcia tej wiadomości do świata.
Jednocześnie coraz więcej państw uznaje, że bez odgórnego rozwiązania narzuconego przez prawo międzynarodowe konflikt w strefie Gazy nie będzie możliwy do rozwiązania. Do tego grona dołączyła i Australia, której premier Anthony Albanese podkreślał, że należy zapobiegać przejmowaniu terytoriów palestyńskich przez Izrael.
Dziś mogę powiedzieć, że podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Australia uzna Palestynę za państwo.
Sam Benjamin Netanyahu pozostaje jednak niewzruszony presją ze strony zagranicznych liderów.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby bronić naszego kraju, obywateli i przyszłości. Wygramy tę wojnę ze wsparciem innych lub bez.
Premier Izraela jednocześnie deklaruje, że utworzy korytarze dostaw humanitarnych dla Palestyńczyków. Do tej pory jednak przez izraelskie blokady wysyłana pomoc, choć była, to po prostu niewystarczająca. Antoni Hejduk, TOK FM.
Mieszkania za ciasne, by nazywać je w ogóle mieszkaniami. Bloki, które powinny być, znaczy w tych budynkach, w tym miejscu stojących, powinny być siłownie, czy też fitness kluby. W podpoznańskim Luboniu powstaje nowe osiedle, choć władze miasta miały na ten teren zupełnie inny pomysł. Deweloper nabiera w tej sprawie wody w usta. O szczegółach Piotr Jaszkowiak.
Firma Immo Building bardzo się pilnuje, by w ofercie przedstawionej na stronie internetowej unikać słowa mieszkanie. Na osiedlu Stacja Wschodnia można więc kupić wyłącznie lokale, na ogół o powierzchni niespełna 15 metrów kwadratowych. Przy ulicy Wschodniej nie powstają lokale usługowe. Na tablicy informacyjnej stoi jasno, to budowa apartamentów. Niezgodna z prawem, bo według rozporządzenia ministra infrastruktury mieszkania w Polsce muszą mieć przynajmniej 25 metrów kwadratowych. I stąd właśnie maskarada z lokalami. Ich takie ograniczenia nie dotyczą. Wiceszef Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Tomasz Szuman.
To są jakby już lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, usługowe jakieś, więc to tutaj nie wchodzi w grę.
Władze Lubonia nie planowały w tym miejscu osiedla.
Miasto przewidziało stworzenie przestrzeni do realizacji usług.
Burmistrz Małgorzata Machalska.
Z pewnością nie za budowy mieszkaniowej.
Roboty trwają więc pod płaszczykiem wznoszenia budynku zamieszkania zbiorowego. Przy wschodniej ma rzekomo powstać coś w rodzaju motelu. Mimo tego deweloper sprzedaje każdy lokal z osobna, dokładnie tak jak w przypadku zwyczajnych mieszkań.
Ta inwestycja nie jest aprobowana przez nas. Cały czas jednak, dopóki jest realizowana przy obowiązujących przepisach prawa, to burmistrz też tylko w ramach kompetencji, które prawo mi przypisuje i mi daje, mogę się poruszać.
Ale nawet gdyby przyjąć ofertę dewelopera za dobrą monetę i uznać, że rzeczywiście buduje motel, a właściwie kilka, to osiedle i tak najprawdopodobniej łamie miejscowe prawo w postaci planu zagospodarowania przestrzennego, który dzieli ten teren na dwa fragmenty.
Jeden jest o przeznaczeniu usługowym, a drugi jest przeznaczony pod zabudowę usługową, ale dla zabudowy sportowo-rekreacyjnej.
Bloki budowane w części sportowo-rekreacyjnej powinny być w zasadzie siłowniami czy też salami gimnastycznymi. Jeden już stoi. Nie jest jeszcze gotowy, ale na pierwszym piętrze widać już dobrze balkony.
Jeżeli inwestor zrealizowałby budynki z usługami z zakresu hotelarstwa, w których część pomieszczeń byłaby tylko przeznaczona pod usługi sportu i rekreacji, to będzie to niezgodne z ustaleniami planu miejscowego.
Do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Adama Korzystki trafiło już pismo od władz Lubonia z prośbą o sprawdzenie sytuacji, ale kontrola nadejdzie nieprędko.
Mamy pod sobą 17 gmin, które wokół Poznania rozwijają się dość prężnie. Tych spraw mamy setki, jak nie tysiące. To nie jest sprawa, która wprowadza jakieś zagrożenie czy katastrofę.
Na osiedlu Stacja Wschodnia w Luboniu ceny mieszkań, znanych też jako lokale, przekraczają 9 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Według danych Narodowego Banku Polskiego na początku tego roku cena metra kwadratowego nowego mieszkania w samym Poznaniu wynosiła niespełna 12,5 tysiąca.
Informacje na ten temat zebrał Piotr Jaszkowiak. Wysłaliśmy pytania w sprawie osiedla przy ulicy Wschodniej w Luboniu do firmy Immo Building. Na odpowiedzi od tej firmy czekamy, a o całej sprawie piszemy na tok.fm.pl. Rolnicy z Lubelszczyzny skarżą się w tym roku na wyjątkowo duże straty. Zjawiska pogodowe dotknęły mieszkańców większości gmin. Są gospodarstwa, w których najpierw przymrozki, a później grad spowodowały nawet 100% zniszczenia w uprawach. Anna Gmitarek-Zabłocka.
W województwie lubelskim trwa aktualnie szacowanie strat, co nie jest proste, bo intensywne zjawiska pogodowe cały czas się pojawiają. Są gminy, w których straty trzeba już było szacować ponownie i ponownie, mówi szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek.
Na 213 gmin, które mamy w województwie lubelskim, straty wystąpiły w 170 kilku pięciu, a więc prawie że w całym województwie. I to są straty bardzo różne, a niejednokrotnie przychodziły do danej gminy kilkakrotnie. Najpierw były przymrozki, gradobicia, później przed żniwami lub same żniwa jeszcze deszcze nawalne i gradobicia i doprowadziły do tego, że jest bardzo dużo strat.
Panie prezesie, to powiedzmy jeszcze, które uprawy najbardziej dotknięte?
Drzewa owocowe, orzechy, ale również maliny, truskawki czy porzeczki, rzepak, ale również owoce jagodowe czy sady, które zostały zbite niejednokrotnie w 100%.
Komisje do szacowania strat pracują, ale dopiero gdy wszystkie zakończą swoje prace, można będzie zacząć wypłacać rekompensaty. A że mamy kolejne gradobicia, wszystko się wydłuża, mówi wicewojewoda Andrzej Maj.
No co tydzień mamy jakieś nowe zjawisko, co już w okresie letnim się wcześniej nie zdarzało. Praktycznie kończyły się one z końcem czerwca, takie trudne te zjawiska, początkiem lipca. Teraz jeszcze pod koniec lipca mamy takie zdarzenia. No zmienia się klimat, to ewidentnie widać. Pogoda jest dynamiczna. Także musimy policzyć wszystko, zebrać. Jestem po rozmowach z ministrem rolnictwa. Zostało wystąpienie do Komisji Europejskiej złożone, żeby z rezerwy kryzysowej też partycypować w tych pieniądzach jako Polska. No i będziemy później szacować, ile możemy na poszczególnych hektarach poszczególnej uprawy dać, ale musimy dopiero mieć zbilansowane w całej Polsce, jakie te straty są.
Lubelska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa, by znalazło środki dla członków komisji za ich pracę na polach. Bo to nie są już w tej chwili pojedyncze szacowania strat, ale idą w setki. Ministerstwo odpowiedziało jednak, że prawnie nie ma na dziś takiej możliwości. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Tę część magazynu TOK 360 w południe przygotowała, to znaczy tematy dla Państwa wybrała Joanna Segiet-Makowska, a już teraz pora na komentarz naszego gościa. Jest z nami Tomasz Lubocki, właściciel browaru Lubrow. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piszą Państwo na swoim profilu na Facebooku o tym, że fala hejtu się na Państwa wylewa w związku z Krajowym Planem Odbudowy, bo to właśnie Państwo są w gronie tych firm, które mają otrzymać, czy też otrzymały, to za chwilę Pan doprecyzuje, pieniądze z KPO, a chodzi tutaj o zakup sprzętu, który miałby służyć do tego, aby produkować bezalkoholowe piwo. Skąd ten hejt i jak Państwo w ogóle patrzą na to?
No wie pan co, witam wszystkich gości bardzo serdecznie, słuchaczy. Sprawa wygląda tak, że przede wszystkim w całej tej aferze KPO myślę, że podstawą w ogóle do całego rozumowania nad tym problemem jest to, że lwia część osób, którzy tą aferę w internecie nakręcają, nawet nie czytała wniosków, tylko oceniała je na podstawie tytułów projektu. I być może komuś, kto czytał taki tytuł projektu, że wprowadzenie piwa bezalkoholowego dla spółki, której też nie zweryfikował, nie wiedząc, że jest to spółka, która od 12 lat u nas w rodzinie zajmuje się produkcją piwa i wspólnie z bratem ten browar prowadzimy rodzinnie. I te wnioski nie zostały zweryfikowane, nikt tych wniosków nie czytał, nie sprawdził, na czym one polegają, jaki jest biznesplan, co te spółki zamierzają zakupić, w jakim sposób. W jaki sposób to ma dywersyfikować działalność takiej spółki? I my jesteśmy firmą, która właśnie oberwała rykoszetem przez tą falę hejtu. Nie?
A na czym polega właśnie ten hejt? No bo te medialne przykłady, z którymi związana jest ta afera wokół KPO, to jest jakiś jacht, to jest jakiś swingers club, który miał coś otrzymać z tych środków. Nie przesądzając, czy w tych przypadkach tutaj mamy do czynienia z prawdziwymi jakimiś niedopatrzeniami urzędników, to jak to u was wygląda? Znaczy, za pan, co jesteście tą ofiarą hejtu?
Myślę, że jesteśmy ofiarą hejtu za to, że zostaliśmy wrzuceni do jednego worka z tymi, którzy, nie oceniam słusznie czy niesłusznie, składali wnioski o zakup różnych rzeczy, różnych też dóbr luksusowych, jak to niektórzy tutaj w internecie podnoszą, te jachty, nie jachty. Myśmy jako spółka wnioskowali o zakup separatora do drożdży, żeby wdrożyć do produkcji w naszym browarze, umożliwić produkcję piwa bezalkoholowego. Owszem, robimy je, ale technologia jest taka, że możemy je robić tylko na małą skalę, tylko w ciągu chłodniczym, nie możemy go pakować w opakowania, w puszkę na zewnątrz i robimy tego piwa bardzo mało. Jest to segment rynku, który się mocno rozwija wśród browarów rzemieślniczych i stąd też myśmy o to wnioskowali, a zostaliśmy wrzuceni do jednego wora ze spółkami, które właśnie chciały jachty, nie jachty. Też tego nie oceniam.
Znaczy, ma pan na myśli komentarze?
Nie oceniam tego, bo może faktycznie być firma cateringowa, która zakupi jacht i ten jacht będzie na siebie zarabiał, bo zorganizują tam cateringi, więc nie chcę tego oceniać, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że wylała się fala, zrobiła się burza z tego, a wniosków nikt, żaden ekspert w żadnym programie nie mówi, że czytał jakiekolwiek wnioski. Nie?
Ale jakie są źródła tej fali hejtu? Bo tutaj widzę, że wśród profili oznaczonych przez państwa na waszym profilu jest na przykład profil Przemysława Czarnka.
Tak jest, owszem. Tutaj dużo polityków z prawej strony bardzo mocno nakręcało tą aferę, bo widać, że ta afera ma stricte podłoże polityczne. Ewidentnie i to mówię, nie chcę niczego usprawiedliwiać.
Kolokwialnie mówiąc, przywalić rządzących.
Tak, przywalić rządzących. Jak zwykle zresztą w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji, że cały czas jest bitwa jednej strony z drugą, a to, że jakiś przedsiębiorca może dostać po głowie przez to, to już nie za bardzo nikogo z polityków obchodzi. I tutaj i pan Przemysław Czarnek, i pani Anna Krupka również, z którą próbowałem się kontaktować w sprawie sprostowania tych wiadomości. Zero kontaktu, zero odzewu z jej strony. No, tak to wygląda. Źródła też na X-ie, na portalu X, na Facebooku, bardzo dużo aktywistów, różnych publicystów. Bardzo mocno grzało ten temat.
Jak państwo przetrwali pandemię?
Oczywiście pandemię, mieliśmy spadki obrotów duże. Cała branża piwowarstwa rzemieślniczego bardzo mocno została popalić. Te wszystkie małe browary, które produkują jakościowe piwa, mają swój zbyt w dużej mierze w gastronomii. I te piwa z racji pandemii w wielu browarach po prostu musiały zostać zutylizowane z racji tego, że termin przydatności do spożycia już się zakończył. Straty ponieśliśmy olbrzymie. I prawda jest taka, że w tej branży z rynku się bardzo wielu producentów piwa niestety, kolokwialnie mówiąc, zawinęło. Skończyli działalność i co zostali, musieli z trudem potem znowu wchodzić na rynek, startować i jakoś te straty odrabiać, nie?
A gdyby znów wystąpiło coś takiego jak ta pandemia, to na czym czy ten sprzęt, ten separator, o którym pan wspomniał, by was jako firmę obronił w jakimś stopniu?
Pan co, na pewno by nas obronił w tym stopniu, że tak jak mówiłem wcześniej, piwo bezalkoholowe teraz możemy tylko i wyłącznie dystrybuować w beczkach, w ciągu chłodniczym, tak, że jeżeli ono się w jakimś pubie znajduje, ktoś je może wypić, no to tylko dlatego, że ten pub ma chłodnie i w tym ciągu chłodniczym to niepasteryzowane, bezalkoholowe piwo tam dojechało i jest przetrzymywane. I nie jesteśmy w stanie tego zapuszkować. W momencie lockdownu, kiedy nie mamy zbytu na rynku w postaci gastronomii, pubów, to nie możemy sprzedawać tego, no. Mhm.
Czyli jest pan w stanie bez żadnych wątpliwości dowieść, że to by was ochroniło przed lockdownem, a jedyne, co was spotyka, to właśnie ten hejt, a nie jakieś takie oko, które by się przyglądało w nieprawidłowościom.
Wie pan co? Nie, no tutaj może troszkę inaczej bym to ubrał w słowa, bo prawda jest taka, że bardzo wielu odbiorców naszych, ludzi, którzy piją nasze piwa, tutaj trzeba oddać im to, że też wyrazili wsparcie dłużej w internecie i w komentarzach. Bronili
czyli
nas
nie tylko hejt.
Nie, nie tylko hejt. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły te osoby i tutaj też jest olbrzymie wsparcie od tych osób, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jest to bardzo miłe. A jeżeli chodzi o weryfikację tego, dla mnie nie ma problemu, żeby weryfikować te wnioski, które składaliśmy. Zresztą one przed podpisaniem umowy o dofinansowanie były przez bardzo długi czas weryfikowane, zanim ta decyzja była pozytywna. I tutaj też warto zaznaczyć, że pozytywna decyzja i przyznanie tych środków nie oznacza, że spółka otrzymała jakiekolwiek pieniądze.
Bo dopiero ma je otrzymać.
Nie. Żeby zrealizować całe to przedsięwzięcie, spółka musiałaby wyłożyć całą ilość pieniędzy na zakupiony sprzęt i dopiero później ubiegać się o refinansowanie.
Tomasz Lubocki.
Tak.
Ostatnie pół zdania, jak pan rozpoczął.
Dobrze. Spółka musi się ubiegać o refinansowanie sprzętu, na który wykłada pieniądze. Każdy jeden wniosek, tak zostały skonstruowane to dofinansowania dla branży Horeca. I tutaj wygląda tak, że no są to troszkę...
Państwo muszą wydać bogatych, po to, żeby później dostać. W największym skrócie. Bardzo dziękuję. Właściciel browaru Lubrow był razem z nami, a w TOK 360 już za kilka minut będziemy się zastanawiali, kim jest Max Korsz.
Autopromocja. Polityka. Kościół. Miliardy złotych i nasze wspólne lasy. Ołtarz i siekiera. Wstrząsający reportaż Aleksandra Gurgula odsłania kulisy systemu, który przypomina państwo w państwie. Audiobook dostępny na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TokFM tylko dla subskrybentów TokFM Premium. Autopromocja.
Reklama. Mocny? Mocny! Mocny start! W poniedziałek i wtorek z Kaufland Card. Filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 15,99 za kilogram. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2%, 2,24 za litr przy zakupie 6. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Proszę bardzo, 6,90.
Mamo! Dlaczego kasjerki w delikatesach centrum się uśmiechają?
No widzisz, bo uśmiech niewiele kosztuje. Tak jak to wszystko.
Super ceny w delikatesach centrum. Do środy to jest hub wieprzowy bez kości 16,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99. A banany 3,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Oferta z Delikartą. Delikatesy centrum. Centrum super cen.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Już prawie 12:22. Mariusz Seta. Zapraszam na informacje TOK FM.
Mogą polecieć głowy za głośne i kontrowersyjne dotacje z KPO. Ewentualne decyzje, w tym personalne, zostaną podjęte po jutrzejszej informacji minister funduszy, zapowiedział premier. Jak mówił, problem z Krajowym Planem Odbudowy polegał na tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy zablokował środki z Brukseli i Polska mogła nie zdążyć ich wydać. Szukano więc różnych sposobów, żeby możliwie szybko jak najwięcej pieniędzy trafiło do polskich firm. Londyn rozszerza politykę deportacji skazanych cudzoziemców. Na tej liście znalazło się 15 kolejnych krajów, m.in. Indie, Bułgaria i Australia. W sumie to już 23 państwa, do których Wielka Brytania chce odsyłać przestępców. W ubiegłym roku najwięcej deportowanych pochodziło z Albanii, Rumunii i Polski. W najbliższych miesiącach ceny mieszkań pozostaną bez zmian. Wynika z nastrojów deweloperów. Taki raport właśnie opublikowano. Większość klientów liczy na spadki, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Z kolei deweloperzy spodziewają się wzrostu sprzedaży po wakacjach, m.in. w związku z planowanymi obniżkami stóp procentowych.
Tok 360 w południe. Mamy 22 minuty teraz po południu i o tej porze łączymy się z Michałem Kacewiczem z Bielsatu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Max Korsz w miniony weekend przyciągnął na Stadion Narodowy w Warszawie około 60 tysięcy miłośników jego twórczości, jego muzyki. I gdybyśmy mówili o jakiejś zachodniej gwieździe, to by nie było nic dziwnego w tym, albo naszej rodzimej, bo taka frekwencja też się zdarza. Ale mówimy o artyście ze wschodu. Kim jest Max Korsz?
A tutaj na początek może ważna uwaga, mnie to wcale nie dziwi, że przyciągnął aż tak liczną publiczność, bo mamy przede wszystkim bardzo dużą, powiedzmy, diasporę, migrację ukraińską, białoruską i w ogóle i nie tylko, bo też gruzińską i tak dalej w Polsce, ale też w Europie. To są miliony ludzi tak naprawdę. Przy czym ważne zastrzeżenie, koncerty duże nie odbywają się na Ukrainie, są w sposób, co jest też oczywiste, ograniczone na Białorusi czy w Rosji. I ci ludzie po prostu pragną czegoś takiego. Jest to dla nich jakiś kawałek normalności, więc pójść na taki duży koncert, tak jak się chodziło przed rosyjską agresją na Ukrainę. Do tego większość z nich nie może swobodnie tak po prostu sobie wyjechać do siebie, do domu, więc to też jest jakieś ograniczenie. Max Korsz jest bardzo znanym, jest naprawdę, to jest gwiazda no, ze szczytu, jeśli chodzi o tego typu twórczość, taki hip-hop, rap na wschodzie szeroko pojętym, czyli i w Rosji, i na Białorusi. On jest Białorusinem, urodził się zresztą blisko polskiej granicy w obwodzie brzeskim. Natomiast jest popularny w całej sferze, powiedzmy, rosyjskojęzycznej. Także na Ukrainie, no bo przecież duża część Ukraińców na co dzień używa języka rosyjskiego. Zresztą no, nie tylko tacy Ukraińcy tam byli na tym koncercie, więc jest bardzo popularny, a jednocześnie jego, powiedzmy, takie przesłania nie są tak mocno sformatowane politycznie. Znaczy on na tym koncercie mówił coś o, powiedzmy, o potrzebie pokoju, o tym, że ludzie cierpią z powodu polityki. To jest takie bardzo miękkie. To jest w sumie, bardzo często zresztą, te przesłania, tak powiedzmy, polityczne, nie były aż tak bardzo radykalne, by na przykład miał jakieś duże problemy z koncertowaniem na Białorusi, chociaż podobno był też na rozmowach, był wzywany przez białoruskie służby z tego powodu, że miał wyjechać z Białorusi, czy też w Rosji. Zresztą no, tutaj był pewien problem, bo już po aneksji, po zaborze Krymu, ukraińskiego Krymu przez Rosję w 2014 roku, on pojawiał się na koncertach na Krymie i przez pewien czas był na takiej czarnej liście artystów, którzy nie mogą koncertować na Ukrainie. Potem został z tej listy zdjęty, no ale nadal budzi duże kontrowersje wśród dużej części Ukraińców. Ja obserwowałem trochę różne ukraińskie właśnie fora i dyskusje na temat tego koncertu w Warszawie i tam pojawiały się też, powiedziałbym, pół na pół głosy. No jak wy możecie w ogóle chodzić, to były głosy Ukraińców, do Ukraińców, do tych, którzy poszli na ten koncert, jak wy możecie iść na koncert?
Chyba mamy jakieś, mam nadzieję, że przejściowe kłopoty z tym połączeniem. Michał Kacewicz z telewizji Bielsat jest z nami i mam nadzieję, że się zaraz usłyszymy, albo już się usłyszymy w tej chwili, panie redaktorze, czy jest pan po drugiej stronie. Za chwilę Michał Kacewicz będzie ponownie razem z nami. Ten koncert sobotni Maxa Korsza został wykorzystany przez niektóre prawicowe media, a także przez prawicowych polityków, którzy dopatrzyli się flagi ukraińskiej powstańczej armii wśród tych osób, które przyszły na koncert. To chyba była raptem jedna flaga w tym 60-tysięcznym tłumie. Wiem, że ponownie się słyszymy. Panie redaktorze, chciałem zapytać, czy pan właśnie widzi w internecie ten kontekst tego koncertu, gdzie niektórzy chcą to przedstawić w taki sposób, że ta flaga ukraińskiej powstańczej armii miałaby o czymś świadczyć w związku z tym koncertem. Czy pan w ogóle widzi taki związek, że to było wydarzenie, które z jakiegoś względu ten koncert miał być dla nas kontrowersyjny?
A więc właśnie to, co zacząłem mówić wcześniej, no to mówiłem tyle, że dla powiedzmy ukraińskich środowisk właśnie, jeżeli już doszukiwać się takich bardziej nacjonalistycznych, to ten koncert był bardzo niesmaczny. Oni właśnie twierdzili i mówili do swoich rodaków, którzy poszli na ten koncert, jak wy mogliście pójść na ten koncert. Więc no tutaj jest kompletne niezrozumienie i kontekstów. Natomiast jedna flaga, ja też słyszałem, że to nie tyle flaga UPA, co była to flaga prawego sektoru, organizacji, która mimo różnych opinii w Polsce, no jednak nie jest antypolska, jest w tej chwili bardzo zaangażowana w wojnę z Rosją, jest antyrosyjska zdecydowanie. Tym niemniej jedna flaga, no to może świadczyć głównie o tym, że tam po prostu był jakiś prowokator, a nie o tym, że był to koncert, który no, jest określany przez niektóre osoby jako banderowski. No absolutnie nieprawda. Max Korsz jest wręcz przeciwnie, jest artystą, który jest no bardziej kojarzony z tak zwanym no, rosyjskim światem, rosyjskojęzycznym. On jest Białorusinem. Tam była masa Białorusinów zresztą. I wiele osób go krytykuje za to, że no, niby w ramach, po protestach białoruskich 20 roku był przeciwko reżimowi Łukaszenki, ale to było wszystko takie miękkie. Obecnie też. Jest przeciwko wojnie, ale te jego apele są takie dosyć miękkie. One raczej no tak. są w duchu takim, że odwoływanie się do tego, że powinien być pokój i to wszystko, co złe, to są politycy, a nie ludzie.
No, jest przeciwko jest wojnie, raczej... ale koncertuje w Rosji.
Ale koncertuje w Rosji, więc właśnie stąd też są te różne opinie, które no raczej powiedziałbym, że ci, którzy krytykują za tę flagę rzekomo banderowską na tym koncercie, w bardzo podobny sposób się często ci ludzie wypowiadają o wojnie, czyli powinien zapanować pokój, ustępstwa ze strony Ukrainy, trzeba to skończyć i tak dalej, i tak dalej. To są ich idee i w podobnym duchu są utrzymane idee przesłania Maxa Korża, więc no tutaj jest bardzo dużo, powiedziałbym, takiego niezrozumienia, niewiedzy i pewnego rodzaju ideowej schizofrenii, no zresztą bardzo częstej w tego typu przypadkach.
Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz z telewizji Bielsat był razem z nami w TOK 360, naszym magazynie w południe, a już teraz pora na kolejnego gościa. A jest nim Jarosław Włodarczyk z Press Klubu Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I to będzie trochę kontynuacja poprzedniej rozmowy, bo chciałem pana zapytać o to, jak pan patrzy właśnie na to wykorzystywanie jednej flagi, która, już pomijając to, czy to była rzeczywiście Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy oznaczała ona cokolwiek innego, to w taki, a nie inny sposób została wykorzystana, że niektórzy prawicowi, na politycy na przykład, albo dziennikarze prowadzący swoje profile w mediach społecznościowych, czy po prostu media, chcą to pokazać tak, jak przyjazd jakichś rosłych takich mężczyzn, którzy z taką flagą biegają po naszym stadionie. Jak pan patrzy na to?
Znaczy, ja patrzę na to szerzej, tak analitycznie można powiedzieć ogólny obraz i to jest niestety choroba, która będzie postępowała i ona się nazywa platformy społecznościowe, czy jak niektórzy mówią, media społecznościowe. Dlatego, że obieg informacji dzisiaj jest taki, że my bezkrytycznie w większości widzimy jakiś obraz, nie wiedząc, czy on jest zmanipulowany, czy jest wycinkiem szerszej całości, czy on został zweryfikowany, czy ktokolwiek zastanowił się nad tym, co się wydarzyło. I to nie dotyczy tylko tej flagi, tylko bardzo wielu codziennie zjawisk. Mamy w tej chwili burzę wokół KPO, ale pytanie, czy ktoś, kto widzi tylko to, co się dzieje na platformach społecznościowych, widzi skalę tego, istotę, zastanawia się nad tym, jakie były kryteria i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki element rzeczywistości, który będzie się bardzo niestety rozwijał, dlatego że my nie mamy włączonego krytycznego myślenia, a platformy społecznościowe nas uzależniły od jako sposób uzyskiwania informacji. Mhm. Bo 10 lat temu, 10-15 lat temu, jeszcze sekundę, tylko dokończę, tego zjawiska nie było, dlatego że media, dziennikarze byli naturalnym filtrem Dziennikarze mają od rana do wieczora płacone za to, że mają być filtrem informacji. Redakcja przede wszystkim zajmuje się selekcją, weryfikacją informacji. I takie informacje by nie docierały do opinii publicznej przed szczegółową analizą. A teraz jest tak, że nikt tego nie weryfikuje i to płynie taki strumień, który bardzo łatwo manipulować. I czy na to są rozwiązania? Znaczy idealnym by było wyłączenie portali społecznościowych.
Ale jest jeszcze jeden aspekt tutaj, bo gdybyśmy mówili o takich zupełnie prywatnych profilach, gdzie ktoś wrzuca tych właśnie paru mężczyzn z flagą i chce zmanipulować ten przekaz i to by dotarło do milionów, czy chociażby tysięcy, to byłby ten przypadek. Ale mówimy o podmiotach, które się nazywają redakcjami.
Redakcjami.
Także. Mówię o tej prawej stronie.
Tak, tylko pytanie, co uznajemy za dziennikarstwo? Dziennikarstwo od innych działalności informacyjnych odróżnia to, że dziennikarze muszą stosować się do zasad kodeksu etycznego. A ten kodeks etyczny między innymi zawiera to, żeby weryfikować informacje nie w jednym źródle, tylko możliwie w wielu źródłach.
Kierować się rzetelnością.
Rzetelnością, pokazywać kontekst. Jeżeli coś jest nieprawdziwego, bo zdarza się, że dziennikarze podadzą nieprawdziwą informację, to potem jest sprostowanie, jest forma wytłumaczenia, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd i tak dalej. A nie działanie propagandowe. A przede wszystkim dziennikarze muszą być bezstronni. Nie mogą dziennikarz ma się nie zastanawiać, czy to służy jednej czy drugiej partii, tylko ma, jak mówi Karl Bernstein, ten jeden z dwóch dziennikarzy, którzy aferę Watergate wykryli, ma pokazać najbardziej dostępną na dzisiaj wersję prawdy. Jeżeli jutro będą nowe informacje, to rozszerzy te informacje.
Panie redaktorze, już pod koniec, tylko półtorej minuty nam niestety zostało, ale chciałem zapytać, czy pan tutaj widzi ten związek, że ten koncert na Stadionie Narodowym i afera wokół KPO to jest trochę podobny mechanizm, czyli wyciągamy jakiś niuans, jakiś wątek, który jest, w przypadku KPO tam te suma tych projektów, które budzą wątpliwości, a nie jeszcze zostały one uznane za nie wiem, źle przyznane pieniądze, że to jest jakieś tam mniej niż 0,5%, a afera jest o całym KPO i może położyć w ogóle wizerunkowo to KPO.
Oczywiście, że tak. To jest dokładnie ten sam mechanizm. To jest mechanizm wyciągania z kontekstu. To nawet jest nazwane w teorii medioznawczej takie cherry picking, wyciąganie wisienek, wyciąganie pojedynczych elementów i wokół nich budowanie afery. I dlatego mówię, że tradycyjne media były dotychczas naturalnym filtrem, że dziennikarze, mając pamięć słonia, zajmując się tematem na bieżąco, bo mamy dziennikarzy, którzy się zajmują na przykład KPO, czy zajmują się prawym sektorem, czy UPA, czy kwestiami ukraińskimi.
Się znają.
I oni są w stanie to dość szybko zweryfikować i powiedzieć tak, są nieprawidłowości. Ich skala wynosi 0,082%, bo przecież te 0,5% to są wszystkie dotacje na chorekę, a w tym jest może kilkanaście nieprawidłowych, więc to jest w ogóle mikroskala, ale trzeba je wyjaśnić. Mhm. I wtedy dziennikarze mogą cisnąć osoby odpowiedzialne, co z tym się wydarzy. Natomiast to jest, tak jak pan redaktor mówi, to jest ten sam mechanizm dezinformowania poprzez pokazywanie wycinka obrazu. To tak jakbyśmy zobaczyli jakąś sytuację na ulicy, nie znając kontekstu, ktoś kogoś uderzył, a potem się okazuje, że on się bronił, a nie wcale pierwszy uderzył. To jest dokładnie ten mechanizm.
Jarosław Włodarczyk z Press Klubu Polska był razem z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Do usłyszenia. Z komentarzami naszych gości dnia w magazynie TOK 360 będziemy jeszcze wracali, a przed nami integralna część tego wczesnego popołudnia, czyli magazyn EKG i Tomasz Setta już za chwilę.
Autopromocja. Zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. Zaczynam tuż po 7:00. Do usłyszenia, Maciej Kluczka.
Autopromocja. Reklama.
Na co gotuje się pani promocka? Na wielką promocję KitchenAid w Auchan. Zrób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj akcesoria kuchenne KitchenAid ze zniżką do 76%. A do tego weź udział w konkursie i wygraj robot planetarny. Regulamin na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
Halo, biuro obsługi.
Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu.
Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk.
Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen.
Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
A może chciałbyś polecieć w wakacje na jakąś wyspę?
Ta, na bezludną.
I co byśmy tam robili?
Na bezludną.
Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc.
Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
W Castoramie łączymy teorię z praktyką. W teorii wystrój wnętrza możesz zmienić, kiedy tylko najdzie cię ochota. Ale w praktyce są rzeczy, które zostają na lata. Dlatego powinny być trwałe. Tak jak drzwi, które kupisz w atrakcyjnej cenie w Castoramie. Tylko teraz zwracamy aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i ościeżnice. Castorama. Razem najlepiej.